Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Witam Państwa, dzisiaj wędrujemy na poznański Stary Rynek, fala powodzi XVIII-wiecznej.
Te fale zresztą trwały aż do 1888 roku, chociaż akurat Stary Rynek nie był tą falą objęty, no ale na jednej z kamieniczek jest ślad po XVIII-wiecznej powodzi.
Dokąd sięga?
Sięga mniej więcej na wysokości obecnego pierwszego piętra.
Niesamowite, jak wiele było wtedy wody, no ale trzeba też pamiętać o tym, że chociaż gorzej były rzeki zabezpieczone, to także bliżej była woda samego Starego Rynku, bo inaczej przebiegały rzeki.
Zupełnie inaczej przebiegały rzeki, inne były cieki wodne wokół Poznania.
Nie było też jeziorska?
Nie było jeziorska oczywiście, no i przede wszystkim w momencie założenia Poznania. Poznań został położony w bardzo nieszczęśliwym miejscu, bo na wgłębieniu jakby terenowym, co powodowało, że każde podniesienie poziomu warty i okolicznych oczywiście dopływów powodowało zalanie Starego Rynku. No ale to była kwestia, która nie przeszkadzała w rozwoju miasta. Miasta, które miało bardzo charakterystyczny układ ulic, układ rynku. I trzeba powiedzieć, że Sztych Brauna i Hogenberga z 1617 roku, słynny widok Poznania, idealnie przedstawia lokację Poznania według programu jeszcze z XIII wieku. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na jedną rzecz, że miasto miało kształt nieregularny, trochę kruszkowaty, to wynikało oczywiście z układu terenu. Natomiast sam rynek był zaprogramowany, zlokalizowany bardzo programowo, bardzo solidnie, bardzo rzetelnie. To jest rynek o boku 141 na 141 metrów, co sprawia, że Poznań ma dzisiaj trzeci po krakowskim i wrocławskim rynek w Polsce pod względem powierzchni, pod względem wielkości. Zwraca uwagę jedno, że rynek Poznania był od samego początku zaprojektowany bardzo regularnie, bardzo solidnie, punkt po punkcie. To jest oczywiście, są to cztery pierzeje, to jest sprawa naturalna według stron świata, północ, południe, wschód, zachód. Są to pierzeje, z których łącznie wychodzi 12 ulic, po trzy z każdej strony.
No to pięknie, wszystko nam się symetrycznie układa.
Bardzo symetrycznie. W ramach pierzei są po dwie parcele, po 8 kamienic. Także jeżeli ktoś wybierze się na Stary Rynek, jeżeli przejdzie się poszczególnymi pierzejami, wschodnio, zachodnio, północą, południową, to zwróć uwagę na to, że ten układ 8 kamienicze zachowany jest do dzisiaj.
Można ćwiczyć tabliczkę mnożenia.
Tym bardziej, że są tam parcele o regularnym kształcie. Wewnątrz parcela każdej kamieniczki jest ściśle zaprojektowana, czyli budynek kamieniczki i potem dziedziniec, który jednocześnie spełnia funkcje gospodarcze, magazynowe, jednocześnie też był miejscem załatwiania spraw bieżących gospodarczych w domu. Z tym, że układ ten zachował się idealnie do dzisiaj, ale musimy pamiętać o jednej maleńkiej rzeczy. Mianowicie my de facto chodzimy po średniowiecznym pierwszym piętrze.
Co to oznacza?
Po prostu w historii znamy pojęcie takie jak narastanie warstwy kulturowej. Miasto to jest miejsce, gdzie przechodziły masy ludzi. Pozostawiały ślady po sobie. Przywożono towary. Pojawiały się też zwierzęta, które też nie bez śladu się znajdowały w tym miejscu. W związku z tym każdy rynek Starego Miasta dzisiaj jest ulokowany mniej więcej na wysokości 2,5 do 3 metrów w stosunku do poziomu średniowiecznego. Jest to naturalne, oczywiste. No, jeżeli my się kręcimy na co dzień po rynku, to nie zwracamy na to uwagi. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wejścia do kamieniczek były dokładnie w tym samym miejscu co dzisiaj. My w tej chwili z poziomu chodnika wchodzimy do kamieniczki i uważamy to za coś naturalnego i oczywistego.
A wcześniej musiały być schody w takim razie.
Musiały być jakieś schody i właśnie jest zagadka, jak te schody wyglądały. Czy były to bogate, wspaniałe przedproża, jak na przykład w Gdańsku przy ulicy Świętego Jana? Czy była to jakaś inna forma? W ten sposób, po pierwsze, to co było kiedyś parterem, dzisiaj jest piwnicą, co wtedy było pierwszym piętrem, dzisiaj jest parterem, brano pod uwagę podstawową sprawę, zabezpieczenie przed powodzią. Także w przypadku, gdyby rynek został zalany wodą, kompletnie zalany wodą, nie będzie szkód w mieszkaniu, w domu. Natomiast w piwnicy były zlokalizowane magazyny, ratusz też miał odpowiednią konstrukcję, piwnice miały znaczenie, powiedzmy, gospodarcze, bieżące. Całe życie toczyło się na wysokości pierwszego, drugiego piętra, główne piętro. No zwróćcie uwagę, gdzie jest wielka sień w ratuszu.
Czyli ta główna sala, w której odbywały się uroczystości.
A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sień to jest na parterze. Z dworu wchodzi się do sieni. Tutaj wyglądało to inaczej, to była sprawa praktyki. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to jest to jedna z wielkich zagadek także Poznania, jak ludzie wchodzili w średniowieczu do swoich kamieniczek.
Poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Na poznańskim Starym Rynku liczne instytucje. W samym ratuszu, o którym dzisiaj nie będziemy mówić, do którego wrócimy, jest oczywiście Muzeum Historii Miasta Poznania. Mamy Galerię Arsenał, tuż obok mamy Muzeum Wojskowe, mamy Muzeum Sienkiewicza i mamy Muzeum Instrumentów Muzycznych, czyli sporo się dzieje na tym Starym Rynku, na jego płycie. No a poza tym oczywiście knajpy, restauracyjki, puby rozmaite, no i kamieniczki. Co jest takiego ciekawego poza samym ratuszem na rynku?
Przede wszystkim w okresie średniowiecza, w okresie wczesno-nowożytnym, rynek spełnia funkcje handlowe, no bo takie były jedne z głównych zadań miasta, handel i rzemiosło. W związku z tym centrum rynku poznańskiego było dosłownie, przepraszam za słowo, zapchane różnymi budami, straganami, halami targowymi, kramami i tak dalej. W związku z tym nie za dużo tam było miejsca na wszelkiego rodzaju imprezy, dodatkowe zajęcia. Ratusz był położony celowo troszeczkę z boku, o czym jeszcze kiedyś powiemy przy innej okazji. W tej chwili trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli były jakieś charakterystyczne działania, charakterystyczne budynki, to przede wszystkim w ciągu kamieniczek. Początkowo kamieniczki były jednolite, jednakowe. Zresztą to był jeden z podstawowych warunków normalnego życia w mieście. Wszyscy jesteśmy obywatelami miasta, więc musimy być równi. Między innymi dlatego kamieniczki były zawsze budowane tylko do pewnej wysokości. Nie było mowy o tym, żeby któryś z mieszczanin wysadził się na kilkupiętrową kamienicę, bo od razu była awantura z tego powodu. Natomiast z czasem zaczęły się pojawiać pałace rynkowe, pałace śródmiejskie, które były budowane na fundamentach najczęściej dwóch kamieniczek.
Pałac Działyńskich z pięknym zwieńczeniem tego gmachu, prawda?
Tak, charakterystyczny pałac górowski Działyńskich.
Co tam jest na górze?
Pelikan. Jest pelikan, czyli symbol poświęcenia karmiącego własną krwią młode. Niektórzy doszukują się tutaj symboliki masońskiej. Ja bym nie przesadzał. W każdym razie, jeśli chodzi o Pałac Działyński, jest to temat na osobną rozmowę, gdyż charakterystyczna sprawa. Na to nie zwracamy uwagi, ale przecież Pałac Działyńskich jest odwzorowaniem pałacu szlacheckiego, ziemiańskiego, normalnie funkcjonującego poza miastem. Bo przecież charakterystyczny dziedziniec i dwa wejścia do Pałacu Działyńskich sugerują, że w środku jest sień spełniająca funkcję niczego innego, tylko gazonu przed pałacem arystokratycznym ziemiańskim. Gość wjeżdżał jedną bramą i albo zostawał w środku, albo Stangret wyjeżdżał drugą bramą, żeby zachować ciągłość ruchu. Pałacek w miniaturze. Podobnie jest w przypadku Pałacu Mierzyńskich, który jest posadowiony na narożniku ulicy Wronieckiej. I tam rzeczywiście można mówić o charakterystycznym pałacu, no pałac Górków naturalnie przy Wodnej. Jeszcze tutaj ze swej strony dodałbym jedną sprawę. Mówiłem o tym, że centrum rynku było, przepraszam za słowo, zapchane różnymi budynkami, różnymi halami i tak dalej. Natomiast była ulica, którą nazywam Poznańską Marszałkowską, czyli ulica, która łączyła Bramę Wroniecką z Bramą Wrocławską. Przebiegała wzdłuż całego miasta, nigdy nie była zabudowana.
Jak się spojrzy od strony Wronieckiej, to widać.
Widać w razie kupca poznańskiego, który był troszeczkę za wcześniejszą bramą wrocławską. Ta arteria, jedna z głównych arterii przelotowych, arteria północ-południe w Poznaniu, nigdy nie była zabudowana, została zachowana w takiej postaci, jak było jeszcze w średniowieczu.
Marku, na koniec naszej rozmowy, na co zwróciłbyś uwagę turyście, który przychodzi na Koziołki, który przyjeżdża zobaczyć ratusz, co ów turysta, a może mieszkaniec, który chce poznać Stary Rynek, powinien zobaczyć takiego nieoczywistego na Starym Rynku, co byś polecił?
Zdawałoby się drobiazg. Rzecz, która jest tylko jednym z elementów wystroju centrum Poznania, centrum rynku, Starego Rynku, na którą się na ogół nie zwraca uwagi, no bo zwykły słupek, na górze jakiś gość stoi. Chodzi oczywiście o budynek pręgierza. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę, że pręgierz wyznacza geometryczne centrum dawnego Poznania. Pomiędzy kierunkiem północnym, południowym, wschodnim i zachodnim. Poznań, jak już powiedziałem, nie był regularnym kręgiem ze względu na położenie terenu w tym miejscu. W związku z tym przeprowadzona była umowna oczywiście linia dzieląca wzdłuż i w poprzek dawne miasto i w centrum tego skrzyżowania to był pręgierz. Pręgierz, symbol sprawiedliwości. Tu rządzi prawo, tu rządzi sprawiedliwość, tutaj kończą się wszelkiego rodzaju brewerie i to w bardzo różny sposób. W czasie egzaminów na przewodnika bardzo lubię kandydatów na przewodników pytać właśnie, dlaczego pręgierz jest okrągły. Ciekawostka, no, na ogół jest wielkie zdziwienie. No co, no słup to słup, no za jaki problem, no. Co się tutaj działo? No wymierzano karę chłostę albo wystawiono na pośmiewisko w formie kary za różne przewinienia. No wtedy z reguły podchodzę do pręgierza, staję na tych kilku stopniach, obejmuję pręgierz rękami i mówię, teraz popatrzcie Państwo, zgadza się? Zgadza się. Bo wiadomo, że kat, jeżeli wykonywał swoją powinność, wykonywał karę chłosty, to wiadomo, że po plecach. W związku z tym, żeby nie utrudniać roboty, musiał skazaniec objąć słup, ręce miał trzymane przez pachołka katowskiego, a mistrz czynił swoją powinność.
Niezbyt sympatyczną historią kończymy naszą opowieść o Starym Rynku, na który będziemy jeszcze wracać. Marek Rezler był naszym gościem, bardzo dziękuję.
Ja również kłaniam się.
A za tydzień opowiemy o ulicy Głogowskiej. Do usłyszenia.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.